Okej, wiecie co, zostało nam bardzo mało czasu tego teoretycznie przeznaczonego na nabożeństwa, więc musimy odpalać tą machinę i jechać z tym koksem, więc za moment tutaj wyświetli się treść dzisiejszego kazania. Kontynuujemy serię kazań pod tytułem Właściwa optyka, właściwa perspektywa, właściwe spojrzenie i chcemy w tej serii ująć kilka istotnych kwestii, które mogą pomóc nam praktycznie przejść przez być może jakieś przeciwności, być może jakieś wyzwania, być może jakieś problemy, z którymi zmagamy się na co dzień. Czy jest ktoś tutaj, kto przeżywa życie bez problemów? Myślę, że takich ludzi nie ma. I dziś zajmiemy się właściwym spojrzeniem, właściwą optyką na zmartwienia, ponieważ każdy z nas czymś czasem przez dłuższą bądź większą chwilę się martwi, się zamartwia. I chciałbym dzisiaj dzięki Bożemu Słowu odnaleźć kilka wskazówek, które daje nam bezpośrednio Bóg, które daje nam Bóg przez swoje słowo do tego, jak funkcjonować i jak właściwie pokonywać zmartwienia w naszym życiu. I kiedy myślałem sobie o zmartwieniach, to pomyślałem sobie o tym, czym generalnie martwią się Polacy. I nie będę wam wyświetlał jakby tych rzeczy, pozwólcie, że przeczytam. Generalnie blisko połowa z nas martwi się, że straci pracę. Więc około 48% Polaków martwi się bezrobociem. Blisko 40% martwi się biedą, nierównościami społecznymi. 33% z nas, czyli co trzeci Polak, martwi się korupcją, martwi się skandalami finansowymi. Co czwarty z nas martwi się przestępczością, czyli martwi się, że być może ktoś tobie ukradnie samochód. Też co piąty z nas martwi się opieką zdrowotną i tutaj jakby ciężko się dziwić, no ale tak jest. Pójdźmy dalej. Też co piąty z nas martwi się edukacją w swoim wykształceniu, wykształceniem swoich dzieci. To jest ciekawe. 18% z nas martwi się podatkami. No tak, chcielibyśmy, aby więcej pieniędzy zostało w naszych kieszeniach. Co ciekawe, 17% martwi się z tym, że Polacy upadli moralnie. 11% martwi się imigracją, terroryzmem. Co dziesiąty z nas martwi się też kwestiami ekologicznymi. Polecam ci zacząć pić wodę z kranu. Co dziesiąty z nas martwi się zmianami klimatu. A tylko 3% z nas martwi się dostępnością kredytów. Więc to się jeszcze tutaj załapało na tę listę. Ja do tego sięgnąłem z takich badań, które były opublikowane na stronie money.pl, więc tam możesz to odnaleźć. Czasami lubię poopowiadać o sobie, kiedy mam już tą okazję, a ostatnią okazję miałem prawie 4 miesiące temu, bowiem w tamtym roku podczas Świąt Bożego Narodzenia. Tak na marginesie chciałbym zapytać, jak wasze postanowienia noworoczne, bo 1/4 roku już za nami. Minęło bardzo szybko, ja tamten dzień pamiętam doskonale, on był jednym z bardziej znaczących dni dla mnie w tamtym roku, więc choćby z tej racji pamiętam. Czym martwi się Mateusz Duda? To jest dobre pytanie. Ja sobie musiałem najpierw na nie odpowiedzieć, aby pójść dalej, ponieważ kiedy myślisz o tym, aby przygotować coś, co w stresie i zdenerwowaniu trzeba później opowiedzieć przed jakimś konkretnym audytorium, a że mam wielki szacunek do tego kościoła, do wszystkich was, którzy tutaj jesteście, to muszę być z wami absolutnie szczery i chciałbym podzielić się kilkoma rzeczami, którymi się martwię. Podobno jest tak, że dziecko na jakimś etapie życia zaczyna się martwić od rodziców. I gdyby tu byli moi rodzice, to by to usłyszeli. Czasem martwię się o moich rodziców. Martwię się o ich zdrowie, martwię się o to, co u nich słychać. Zdarza mi się na szczęście stosunkowo często ich widzieć, ponieważ mieszkamy niemal blok w blok. A więc no jest tak czasami, że martwię się o moich rodziców. Martwię się swoim zdrowiem. Zdarza mi się martwić pieniędzmi, których mam czasami więcej, mam czasami mniej. Czasem martwię się swoją przyszłością. Czasem myślę o swojej przyszłości i nie ukrywam, że pojawia się za jakiś czas jakiś pierwiastek zmartwienia, kiedy sobie o tym myślę. Kiedy jesteśmy na pewnym etapie, boimy się, zamartwiamy się, zdarza nam się pomyśleć coś o swoich rodzicach. A kiedy jesteśmy na etapie, kiedy mamy swoje dzieci, tak na marginesie mamy jedno dziecko, a drugie w drodze, więc czasami zdarza mi się pomartwić, pomyśleć o tym, co mnie czeka, tak. Więc zdarzają mi się takie stany. Martwię się rdzą, która pojawia się na moim samochodzie. Niestety japońskie cuda techniki mają ten problem, że rdzewieją. Więc martwię się rdzą. I walczę rdzą, odkąd mam ten samochód. Generalnie tak zupełnie poważnie martwię się stanem duchowym ludzi młodych w Olesie i w okolicy. Mam taki duchowy ciężar na sobie, kiedy widzę młode osoby, jest we mnie spore pragnienie, aby te młode osoby poznały Chrystusa. Ja sam poznałem Boga, takiego żywego, prawdziwego Boga, będąc nastolatkiem, mając 16 lat. I wiem, jak cenne, jak wartościowe jest ta chwila, kiedy ja w tym momencie mogę powiedzieć, że połowę swojego życia już przeżyłem z Chrystusem, a będzie tylko więcej. A będzie tylko więcej tego życia z Bogiem. Tego mi życzcie. A więc martwię się stanem duchowym młodych ludzi. Martwię się czasami stanem duchowym swoim, ale co istotne, martwi mnie często to, że zdaję sobie z tego sprawę, że często jestem powodem zmartwienia dla innych ludzi. To też mnie martwi. Martwi mnie to, że inni martwią się z powodu tego, jak się zachowuję. I tutaj oczywiście nie będzie innego przykładu jak mojej żony, która... Ja wierzę w to mocno, że my zostaliśmy połączeni przez wiele różnych takich ciekawych, bożych zbiegów okoliczności, ale myślę, że przede wszystkim dlatego, abym ja nauczył moją żonę właściwego poczucia humoru. Wiecie, ja nie znam bardziej sztywnej osoby na świecie i co ciekawe, z tą właśnie osobą dzielę łóżko, dzielę wszystko, co Bóg nam daje. I ona kompletnie nie zna się na żartach. I tak zastanawiałem się, czy ona mi wczoraj opowiadała wiele takich poważnych rzeczy. Ja jej mówię, wiesz co, Sara, nie zaprzątaj sobie teraz jakby głowy moimi odpowiedziami, opowiadaj dalej, ale ja już idę spać. I zastanawiałem się, czy nie wrobić ją w taki dowcip, mówiąc o tym, że słuchaj, jutro mam kazanie i chciałbym cię z góry przeprosić, ale powiem coś, co może ciebie dotknąć, powiem coś, co może ciebie obrazić, ale powiem to jutro, wybacz, że nie powiem ci tego dzisiaj, ale nie zrobiłem tego, ona jest w ciąży, nie mogę jej stresować. Ale uwielbiam wyżywać się poczuciem humoru na mojej żonie. To jest coś, co sprawia mi ogromną radość, ogromną satysfakcję, ponieważ ona bierze życie absolutnie na poważnie. A więc to jest zabawne. To dochodzi często do bardzo zabawnych, śmiesznych rzeczy, kiedy ja dzwonię, wkręcam ją w coś, opowiadam rzeczy niestworzone, ale ona w to wierzy, ona to łapie po prostu. I to jest fantastyczne. A więc... Martwi mnie to, że poza tym, że wrabiam nią, to wiem, że często jestem powodem zmartwienia. Wiem, że często przeginam. Wiem, że ty i ja mamy problem często w relacjach małżeńskich. Wiem, że czasem jestem po prostu zwyczajnie zbyt niemądry w swoich wypowiedziach, żeby nie użyć gorszego słowa. Bywam na pewno osobą, która może przynieść przykrość. Być może przyniosłem przykrość kiedyś tobie, być może byłem powodem twojego zmartwienia, ale musisz to zrozumieć. To było, minęło, idziemy dalej, żyjemy dalej, tak? Dzisiaj jest dzisiaj, a jutro jest jutro, idziemy dalej. Więc nie miej mi tego za złe, pójdźmy z tym dalej. Więc zdaję sobie sprawę, że przyginam z moim poczuciem humoru i być może nawet ty kiedyś czułeś się tym urażonym. Ale tak jeszcze raz, jakby wracając do tego, żeby pójść na poważnie, zmartwiamy się czasami różnymi rzeczami, zamartwiamy się różnymi rzeczami, tak? To jest zupełnie naturalne, że pojawia się taka chwila, pojawia się taki moment, kiedy coś nie daje ci spokoju, kiedy coś nie daje ci spać, kiedy myślisz o czymś intensywnie i po prostu to cię martwi. Ale chciałbym, żebyś dzisiaj złapał właściwe spojrzenie. Chciałbym, abym ja i ty dzisiaj nauczył się czegoś z Bożego Słowa. I to słowo nie będzie na temat tego, czym martwi się przeciętny Polak, czym martwisz się ty, czy czym martwi się Mateusz Duda, ale to będzie słowo, które ma wnieść życie, które ma wnieść nadzieję, które ma wnieść coś przełomowego do mnie i do ciebie, które ma wnieść coś świeżego i wspaniałego do twojej rodziny, do ludzi, z którymi się spotykasz, ponieważ wszyscy, którzy żyją wokół ciebie, zasługują na najlepszą wersję ciebie, jaką Bóg już dla ciebie zaplanował, jaką ma dla ciebie. A więc gdybyśmy mieli sięgnąć do Biblii gdzieś tam do tyłu, to prorok Jeremiasz mówi znane, niesamowite słowa. W 61 rozdziale możemy przeczytać, że Duch Wszechmogącego Pana nade mną, gdyż Pan namaścił mnie, abym ogłosił dobrą wieść ubogim. Posłał mnie, abym opatrzył tych, których serca są złamane. I słuchajcie, ja wiem, że jesteśmy w Kościele i wiem, że często jest jakby problem rozmawiać w Kościele o kwestiach, problemach społecznych, o polityce, o tym wszystkim, ale żyjemy w takiej chwili i ja nie chciałbym tutaj jakby przesadzić tym głosem, ale żyjemy w czasach, w których być może tobie też jest ciężko przez wzgląd na to, co przez ostatnie lata dzieje się w tym kraju. I to nie ma znaczenia, czy przez ostatnie 4 lata, czy przez ostatnie 10 lat. To naprawdę zostawmy to na boku. Zostawmy na boku, a na kogo zagłosujesz w maju, a później na kogo zagłosujesz na jesień. To nie ma w tym momencie znaczenia. Ale niestety prawdą jest, że nasz kraj jest często bardzo mocno podzielony. I te podziały widać, bo czasami ja łapię się za język w pracy, aby nie powiedzieć zbyt dużo, aby nie stracić klienta, aby nie stracić osoby, z którą chciałbym zawrzeć jakiś kontrakt. Okay? A więc to jest chore, to jest zupełnie nienormalne. I chciałbym, abyś ty dzisiaj, jeśli twoje serce jest złamane, abyś otworzył to serce na to, co Chrystus chce zrobić. A Chrystus chce nasze serca dziś leczyć, podnosić, odnawiać, odświeżać i wnosić życie. Abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, więźniom mroków przejrzenie, abym ogłosił rok dobrej woli Pana i dzień pomsty naszego Boga, abym pocieszył wszystkich zasmuconych. Jezus Chrystus jest tą osobą, która pragnie ciebie pocieszać. On jest tym, o którym powiedział do nas przez swoje słowo: przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście zmęczeni i utrudzeni, którzy potrzebujecie się napić, którzy potrzebujecie zjeść, którzy potrzebujecie spokoju, ci wszyscy, którzy potrzebujecie ukojenia dla swojego umysłu, ci wszyscy, którzy potrzebujecie pokoju. I to jest Chrystus, o którym mówił wcześniej i później Jeremiasz, o którym mówił Izajasz i o którym mówił wielu innych proroków. I to jest niesamowite, ale ten Chrystus dziś, on zmarł, ale on zmartwychwstał i on może żyć w tobie i we mnie na co dzień. A więc pierwsza rzecz, pierwszy punkt, to jest źródło zmartwień. I kiedy myślałem o tym kazaniu, to często to robię, często do tego sięgam. Sięgam do kopalni kościoła online, zachęcam ciebie do tego, abyś, jeśli cię ciekawi, dręczy jakiś temat, tam jest sporo ciekawych kazań, są przetłumaczone na język polski, możesz z tego korzystać. A więc pastor Craig Groeschel powiedział tak: to, czego najbardziej się obawiasz, pokazuje, co najbardziej cenisz. Powiedzmy to sobie jeszcze raz. To, czego najbardziej się obawiasz, pokazuje, co najbardziej cenisz. A więc jeśli mnie martwią moje pieniądze, to znaczy, że bardzo mi na nich zależy. Pytanie, czy nie za bardzo. Jeżeli martwię się o swoje dzieci, to znaczy, że je bardzo cenię. Jeżeli martwię się o to, czy znajdę swojego męża, czy znajdę swoją żonę, to znaczy, że bardzo cenię relacje, to znaczy, że bardzo cenię małżeństwo, które chciałbym mieć, to znaczy, że bardzo cenię wartości rodzinne, to znaczy, że bardzo mi na tym zależy. Jeśli martwię się tym, co przyniesie jutro, to znaczy, że lubię mieć kontrolę nad moim życiem i lubię mieć, aby wszystko było zaplanowane i nie lubię, kiedy coś się dzieje nie tak. Dobra wiadomość jest taka, że Bóg jest Bogiem, który często będzie prawdopodobnie robił w twoim życiu rzeczy, których byś się nie spodziewał. I to jest niesamowite. To jest Bóg, który nas prowadzi, który wszystko kontroluje, a jednocześnie jest często dla nas zaskakujący, niemal zagadkowy. I to jest w nim fascynujące. Więc pierwsza rzecz, którą powiedziałem: to, czego najbardziej się obawiasz, pokazuje, co najbardziej cenisz. A to, czego najbardziej się boisz, pokazuje, w czym najmniej ufasz Bogu. To, czego najbardziej się boisz, pokazuje, w czym najmniej ufasz Bogu. I to jest okno na duchowy problem. To jest klucz tego dzisiejszego kazania. Więc zmartwienie, zamartwianie się, chcę to powiedzieć jasno i wyraźnie, zamartwianie się według Bożego Słowa jest niczym innym jak przeciwstawieniem się tego, co Chrystus mówi do nas, czyli jest wyrażeniem nieposłuszeństwa, idąc dalej, jest grzechem. Kiedy się zamartwiasz, kiedy żyjesz w zamartwieniu, dręczysz sam siebie, zupełnie niechcący, wpływa to na twoją psychikę, być może wpływa to nawet na twoje zdrowie fizyczne, nie tylko psychiczne, ale to przede wszystkim jest grzechem. I chcę tutaj powiedzieć, że źródło zmartwienia jest w nas. Ja wiem, że my często możemy usprawiedliwić sobie, że rzeczy, które dzieją się wokół nas, to one powodują, że jesteśmy zmartwieni. Ale powiem tobie bardzo jasno i wyraźnie. Ty i ja podejmujemy decyzję, co wchodzi do naszego wnętrza i co nas przejmuje. Chrystus powiedział, że nie kala nas to, co wychodzi, ale to, co wchodzi do naszego wnętrza. Jeżeli pozwalasz i dopuszczasz, aby kiedy użyję takiego banalnego, prostego przykładu. Wyobraźmy sobie, że wybiła godzina 19. A więc włączasz tą stację telewizyjną, która uwielbia kolor niebieski. A więc włączasz tą stację i oglądasz wiadomości. I część tych wiadomości ciebie denerwuje. Część tych wiadomości doprowadza cię do zmartwienia. Część tych wiadomości ciebie dołuje. To ty decydujesz, czy oglądając te wiadomości pozwalasz, aby to ziarno, którego słuchasz, wydało jakiś plon w twoim sercu, wydało jakiś plon w twoim umyśle. To ty i ja o tym decydujemy. A więc źródło zmartwienia jest w nas, ale dobra wiadomość jest taka, że to my decydujemy, czy chcemy, aby się to rozwinęło. Księga Joba mówi o tym, że dopadło mnie to, To mówi Job, dopadło mnie to, przed czym drżałem, dosięgło to, co budziło mój lęk. My często boimy się pewnych rzeczy i niemal tworzymy z tego jakiś kult, jakąś religię, aby rozmyślać, aby dręczyć się tym, aby rozpamiętywać to, co nas boli, to, przed czym czujemy strach. I to są różne rzeczy. To są pieniądze, to są dzieci, to jest przyszłość, to jest kwestia pracy, to jest kwestia wielu, wielu innych dziedzin w twoim życiu. To jest kwestia twojego zdrowia. I często jest dokładnie w ten sposób, o którym powiedziałem. To, co powinno nas zainteresować, to, co na temat zmartwienia powiedział Chrystus. Dlatego nie martwcie się i nie zastanawiajcie, co będziemy jeść. Chrystus bywa bardzo bezpośredni. Chyba nawet nie tyle bywa, co zawsze jest bardzo bezpośredni. Chrystus powiedział jasno, dlatego nie martwcie się i nie zastanawiajcie się, co będziemy jeść. Tak sobie myślę, powiedzieć, nie powiedzieć, a jestem na diecie. Jestem na diecie 3000 kalorii. Więc jakby moim celem jest to, aby przytyć, ale w zdrowy sposób. Ta dieta ma na celu jakby usystematyzować moje jedzenie okropny temat. Ja generalnie jestem tak ciężkim osobnikiem, a więc kiedy spotkałem się już raz z tą panią, która ma mnie prowadzić drugi, widzę, że to nie będzie łatwy kontakt, ponieważ mi jest ciężko jakby liczyć, zastanawiać się nad tymi rzeczami. Po prostu jem. A więc ciężko mi jest zastanawiać się nad tym, co będziemy jeść. Ważne, żeby zjeść, a nie zastanawiać się nad tym, co będziemy jeść. A teraz spadło na mnie, abym zastanawiał się. I to jest trochę wbrew moim przekonaniom religijnym. A więc zastanawiam się, czy kiedy spotkamy się teraz w środę, czy tego nie powiedzieć. Zastanawiajcie się, co będziecie jeść, co będziemy pić, w co się ubierzemy. O to wszystko kłopoczą się narody. Wasz Ojciec w niebie wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Wiecie, Bóg ma kontrolę w pełni nad naszym życiem, jeśli mu ją damy. Jeśli mu ją damy i nie zabieramy, to On ma kontrolę w pełni nad naszym życiem. I On jest tym, który chce się zatroszczyć nad wszystkim w naszym życiu. On jest tym, który chce się zatroszczyć nad tym, co będziemy jeść, co będziemy pić, w co się ubierzemy, gdzie będziemy mieszkać, kto będzie na naszym merze, kto będzie naszą, i tak dalej, i tak dalej. I to jest niesamowite. Bo Chrystus mówi dalej, szukacie najpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a to wszystko będzie wam dodane. Moim celem w życiu jest to, aby szukać tego, co Bóg chce do mnie powiedzieć, to jak On chce mnie prowadzić. To jest to, aby poznawać Jego Słowo. To jest to, aby robić wszystko, by być bliżej Niego. A wszystko inne, i tu jest element wiary. Muszę wierzyć, muszę zaakceptować, że On naprawdę wszystko kontroluje i dokładnie tak jest, bo to jest Boża obietnica. To jest coś, co się absolutnie nigdy nie zmienia. I to jest właściwa optyka, to jest właściwe spojrzenie. Bóg ma wszystko absolutnie pod kontrolą. Jeśli jesteś jeszcze teraz ze mną dalej, jeśli masz ze sobą Biblię albo wersji papierowej, wersji elektronicznej, to możesz sobie otworzyć list do Filipian, 4 rozdział, bo będziemy głównie bazować teraz na tym rozdziale. Więc drugi punkt. Martwienie się jest kwestią perspektywy. Martwienie się jest kwestią spojrzenia na pewien problem. Wiecie, ja czasami opowiadam o moim problemie komuś z moich bliskich. Dla nich to w ogóle nie jest problem. Dla nich to nie jest problem. Kiedy oni mi opowiadają o swoim problemie, dla mnie to nie jest problem. Wiecie, gdzie jest różnica? Różnica tkwi w tym, kto spojrzał na dany problem. Okej? Więc coś, co dla mnie jest problemem, dla kogoś mi bliskiego może być zupełnie nie problemem. Coś, co dla kogoś jest problemem, dla mnie nie musi być problemem. To jest kwestia, jak każdy z nas spojrzy na dany problem. To jest kwestia, jak spojrzę na tę kolumnę, na ten pudełko z chusteczkami, w jaki sposób ja to widzę. I dokładnie o to chodzi, więc martwienie się jest kwestią perspektywy. I Paweł napisał takie rzeczy, które my często używamy tak sloganowo w chrześcijaństwie. Radujcie się w Panu, powtarzam, zawsze się radujcie. Bądźcie znani ze swojej rzetelności, Pan jest blisko. I to jest prawda, że czasami ciężko się radować. I to jest prawda, że czasami ciężko jest wyrazić radość w taki sposób, jakbyśmy chcieli. To jest prawda, to jest absolutnie prawda. Kiedy dziś rozmawiałem z pewną osobą przed nabożeństwem, ta osoba nie wiedziała, o czym będziemy dziś mówić na kazaniu, to byłem naprawdę przybity historią tej osoby. To byłem do bólu przybity jakby tą historią. I potrzebowałem się przestawić, potrzebowałem się rozkręcić. A więc dotarło do mnie na samym początku, kiedy zaczęliśmy uwielbiać Boga, dotarło do mnie w pierwszej piosence, że jestem naprawdę przybity, a za moment mam mówić o tym, jak radzić sobie ze zmartwieniami. I to jest to jest, wiecie, to jest jakby normalne i walczysz ze swoimi emocjami i próbujesz się przesterować. Na szczęście mi się to udało i Bóg był dzisiaj obecny, dzisiaj cały czas jest. Ja doznałem naprawdę ciekawego doświadczenia, o którym w następnym odcinku, kiedy modlili się o mnie, i to jest niesamowite. Bóg jest w tym miejscu, Bóg chce być z nami i Bóg naprawdę jest mocno zainteresowany tym, abyśmy się w naszym życiu radowali. Ale kto napisał ten fragment? Ten fragment napisał nie kto inny jak Święty Paweł, który pisał go z więzienia. Prawdopodobnie napisał go, o czym możesz przeczytać na początku niemal każdego listu czy każdej księgi w Biblii, możesz taki krótki rys historyczny. Najpewniej Paweł napisał ten list w 61 roku po śmierci Chrystusa. Najpewniej 10 lat po tym, jak założył kościół, do którego pisał. Na pewno pisał ten list w miejscu, kiedy był więziony przez Rzymian, kiedy był w areszcie domowym, który nie wyglądał w ten sposób, że nosił elektroniczną opaskę na nodze i mógł sobie chodzić 100 metrów dookoła domu, ale był przykuty do żołnierza rzymskiego, który ciągle przy nim był. I to musiało być okropne doświadczenie. Nie jestem sobie w stanie wyobrazić, aby być przykutym z kimś do kogoś, kto ma wobec mnie dużą niechęć i tak spędzam ponad 2 lata swojego życia. Chory temat. Ale Paweł w tym czasie pisze do Filipian, aby się zawsze radowali. Czy robi to złośliwie? Chyba nie. Chociaż... Chyba nie. Paweł miał inną perspektywę na to, co chciał wyrazić. Paweł miał inną perspektywę na tą sytuację, w której tkwił. Paweł chciał zarazić tą perspektywą Filipian, których tak bardzo kochał. Cały list jest listem, w którym Paweł dziękuje za pomoc, jaką Filipianie mu wyświadczyli. I to jest niesamowite, że Paweł zachęca je w taki sposób, że delikatnie zachęca, delikatnie koryguje. To jest mistrzostwo jego słów. Więc Paweł powiedział, że nic nie jest w stanie go odłączyć od Boga, ponieważ on znał niesamowicie wierność Boga. Kiedy czytasz list do Koryntian, drugi list do Koryntian, 11 rozdział, to jest tak, jakbyś czytał autobiografię Pawła. Paweł pisze tam, że widział wierność Boga, kiedy był chłostany, kiedy był kamieniowany, kiedy był w śmiertelnym niebezpieczeństwie, kiedy 3 razy okręt, na którym płynął, się roztrzaskał, kiedy tonął, kiedy był w niebezpieczeństwach, kiedy był w trudzie, kiedy był w bezsennych nocach, na pustkowiu, w głodzie i w pragnieniu, kiedy był kąsany przez jadowite żmije. To była autobiografia Pawła i on w tych wszystkich trudnych chwilach widział wierność Boga. Ty i ja w każdej trudnej chwili w naszym życiu możemy pisać autobiografię, w której jest Jezus Chrystus, który jest ten, o którym pisał Jeremiasz, aby przynieść Tobie uwolnienie, aby ukoić nasze serca i aby nie było w nas zmartwień, ale by pokój, który jest w Chrystusie Jezusie, ogarnął nasz umysł, aby ogarnął nasze serca. I to jest niezwykłe. Więc pójdźmy dalej. Właściwa perspektywa to jest zobaczyć Boga w swoim życiu tak, jak widział go Paweł. Kiedy czytam listy Pawła, to czytam o tym, jak Paweł widział Boga. I zarażam się tym, aby widzieć Boga dokładnie w taki sposób, jakiego przedstawia mi Paweł. Nie na daremno Paweł napisał sporą część Nowego Testamentu. Kiedy czytamy, kiedy chcemy się skoncentrować na tym, czym jest Nowe Przymierze, to właśnie Paweł nam to dosadnie, jasno i klarownie wytłumaczył. Kiedy chcemy sparafrazować ten fragment, który przed chwilą czytałem, a jest on sparafrazowany w tym słowie życia, ja będę Tobie to dzisiaj oferował, możesz sobie to wziąć za darmo, jeśli to dziś będzie pierwszy raz, w którym powiesz Panu Jezusowi tak, to będzie dla Ciebie. I dokładnie w tym słowie życia jest napisane tak: zawsze się cieszcie z tego, że należycie do Pana. Zawsze się cieszcie z tego, że należycie do Pana. Więc kiedy moja perspektywa, kiedy perspektywa mojego umysłu jest taka, że bez względu na to, co się dzieje, a wiecie, czym martwi się Mateusz Duda, bez względu na to, ja chcę cieszyć się z tego, że znam Chrystusa, że On jest ze mną, że wszystko jest pod kontrolą i choćby nie wie, co się działo, spadnę na 4 łapy. Ciesz się, że należysz do Boga. Zmartwienie nie musi być celem twojego życia. Wiecie, ja znam ludzi, z którymi cześć, jak się masz? No wiesz co, słabo. Rozmawiałem z szefem, podwyżki nie dostanę, jest żoną, jest kiepsko, nie dogadujemy się. Pani na ten kurs dla mnie, stary, bez sensu. Do tego maja mamy inne plany, otwieram sezon grillowy na działce u mojego teścia. I tak dalej. Ja generalnie jakby mam problem w tak zwanych small talkach, kiedy ktoś zasmuca mnie swoim życiem. Uciekam, nie lubię tego. To, to nie chodzi o to, że ja nie chcę jakby podjąć wyzwania, tylko jakby mnie to męczy. Mnie to męczy. Ja naturalnie przed tym staram się uciec, ponieważ dość ma dzień zmartwienia swojego, jak mówi Boże Słowo. No ale zastanawiam się, jak z tej sytuacji czasem wybrnąć. Możecie mi w tym pomóc. Po trzecie, przestajesz się martwić, kiedy zdajesz sobie w pełni sprawę z tego, kto ma kontrolę. Jeżeli zdajesz sobie sprawę, jeżeli tą właściwą perspektywą jest to, że Chrystus naprawdę ma kontrolę nad twoim życiem, oczywiście jeśli mu na to pozwolisz i jeśli mu tego nie odbierzesz po tym, jak mu na to pozwolisz. To Craig Gosher mówi tak, nie musisz się martwić, zadając sobie pytanie, jak coś się wydarzy. Nie musisz się martwić, zadając sobie ciągle pytanie, jak zostaniesz uzdrowiony, jak wyjdziesz z tych problemów finansowych, jak spowodujesz, aby wykształcenie twoich dzieci było takie, jakie byś chciał, jak stanie się to czy tamto, kiedy wiemy, kto jest z tobą. Kiedy ja wiem, kto jest ze mną, to chociaż miewam momenty zwątpienia, momenty zmartwienia swoim stanem zdrowia, to wiem, że nie muszę sobie zadawać zbyt wiele pytań, jak to zostanie zrobione, ale o tym jak za moment też powiem, kiedy wiem, kto jest ze mną, a jest ze mną Jezus Chrystus, lekarz lekarzy, król królów i pan panów. Ten, który umarł na krzyżu i którego sińcami i ranami zostałem uzdrowiony. I czy ja to zobaczę dzisiaj, czy jutro, to jest inna sprawa. Ale to, co wydarzy się w mojej historii, będzie moją historią z Bogiem. To, co wydarzy się w tej historii, będzie być może wielkim świadectwem dla wielu ludzi. I wczoraj odebrałem telefon od bardzo bliskiej mi osoby. I powiedziała mi tak, wiesz co, ty wiesz o tym, że choroba, na którą chorujesz, jest nieuleczalna. I zastanawiałem się, czy się rozłączyć, czy wyzwać osobę od tego, że jesteś diabłem i powiedzieć, idź precz, szatanie. Ale miałem problem, bo to byłaby naprawdę bliska mi osoba. A więc wysłuchałem tego i poczułem się, jakby ktoś wylał na mnie wiadro żygów. Jakby ktoś wylał na mnie wiadro jakiegoś, za przeproszeniem, obornika. I wiedziałem, że to jest prosto z piekła. Wiedziałem, że to jest prosto z piekła. I nie będę zadawał sobie pytania, jak nowymi cudami techniki ktoś może mnie uzdrowić, kiedy wiem, kto jest ze mną, a tym, kim jest Jezus Chrystus. I robię wszystko, aby być zdrowym. Ale pozostawiam całą moją nadzieję i całą moją wiarę i staram się tego pilnować, o to dbać, to pielęgnować, to podlewać, aby to Chrystus był moim lekarzem. I to, co Paweł mówi, przestańcie się martwić o cokolwiek, raczej w każdej sprawie, we wszystkim, gdy się modlicie i prosicie, z wdzięcznością przedstawiajcie swoje potrzeby Bogu. Wielu z nas woli się martwić, niż modlić się o to, aby zmartwienie odeszło. Wielu z nas szczyci się i opowiada tym, co spowodowało, że są w takim stanie, co ich spotkało w życiu, jak ciężkie rzeczy muszą przechodzić, zamiast przedstawić to Panu Bogu, cieszyć się z tego, kto jest z tobą, a nie jak to się stało, ani jak to może być rozwiązane. Kto jest z tobą, ponieważ On jest z tobą, On jest wierny i On chce, abyś przedstawił Mu każdą swoją potrzebę. On chce kontrolować wszystko w swoim życiu. On pragnie uwolnienia, uzdrowienia. On pragnie poprawy twojego życia w każdym celu. I to jest coś, co musisz usłyszeć ja, co być może musisz usłyszeć ty. Wielu z nas żyje przepełnieni i funkcjonujesz jak kłębek zmartwień. Martwicie to, martwicie tamto. Masz tydzień wolności, po czym znowu przychodzi diabeł i próbuje tak namieszać, abyś martwił się tym czy tamtym. Zacznij pracować nad swoją perspektywą. Zacznij pracować nad tym, w co wierzysz. Co mogę oddać Bogu, na co nie mam wpływu? Co mogę oddać Bogu, na co nie mam wpływu? Po pierwsze, muszę oddać moje zdrowie. Ja nie mam wpływu na moje zdrowie. Są pewne rzeczy, które mogę zrobić w tym kierunku, ale nie jestem w stanie tego w pełni kontrolować. Nie jestem w stanie w pełni kontrolować swojej przyszłości. Wielu z nas próbuje kontrolować swoją przyszłość i wasz statek życia rozbijał się już nie raz, ponieważ działy się rzeczy, o których byś nie pomyślał, żeby się wydarzyły. Mogę coś oddać Bogu, i myślę, że parę razy tak było w moim życiu. Kiedy oddałem Bogu moje zdrowie, kiedy znów Mu to zabrałem. Kiedy oddałem, kiedy znów Mu to zabrałem. I tak było z wieloma rzeczami. Kiedy oddałem Mu coś, kiedy oddałem Mu moje troski i zmartwienia, ale wracałem do nich. Kiedy Mu oddałem i wracałem. Kiedy oddasz, zapomnij o tym, że oddałeś i zaufaj temu, kto kontroluje twoje życie. Wiecie, ja wiem, że wielu z nas nie jest w stanie funkcjonować w taki sposób, aby w taki metafizyczny sposób coś oddać Panu Bogu w modlitwie i nic z tym nie zrobić. Okej, okay. Chcę tutaj powiedzieć ważne rzeczy. Zrób to, co możesz i zaufaj, że Bóg zrobi to, czego ty nie możesz. Ja dbam o to, co jem. Ja dbam o to, co wchodzi, ale nie jestem w stanie wyregulować całego mojego organizmu. Ja dbam o siebie. Ja nie palę papierosów, przynajmniej od jakiegoś czasu. Nie pijam alkoholu. Nie robię tego, nie robię tamtego, tylko po to, aby być zdrowym. A więc zrobię wszystko, aby być zdrowym, ale zaufam, że Bóg zrobi wszystko to, czego ja nie mogę. Jeśli ja nie mogę coś z tym, jeśli ja mogę coś z tym zrobić, jeśli ja wczoraj pokłóciłem się z moją żoną, jeśli ja mogę coś z tym zrobić, bo mogę, to ja pójdę, przeproszę ją, poproszę o przebaczenie, pogodzimy się. Okej? Okay? Więc jeśli ja mogę coś z tym zrobić, to to zrobię. Jeśli nie mogę nic z tym zrobić, to nie będę się o to martwić, tylko oddam to Bogu. I być może twoje relacje są czasami już tak zmasakrowane, że wiesz, że nie jesteś w stanie już pójść i kogoś przeprosić i że to załatwi sprawę. Pójdź i przeproś. Ale jeśli to nie załatwia sprawy, to oddaj to Panu Bogu. I módl się o to, aby ta osoba przyjęła twoje przeprosiny, aby przyjęła przebaczenie do swojego życia i aby twoje relacje się naprawiły. Zrób, co możesz, a resztę oddaj Panu Bogu. Jeśli jest coś, czego nie mogę zrobić, nie mogę się również o to martwić. Muszę to oddać Panu Bogu. Wiecie, jest mnóstwo rzeczy, których nie możemy, na które bardzo szybko kończy się nasz wpływ. Czasami rozmawiam z kimś i za bardzo już nie wiem, jakiego lekarza mu polecić, jakiego terapeutę mu polecić. Nie mam tylu pieniędzy, aby go w tym wesprzeć. Na szczęście mam Pana Jezusa. Czasami bardzo szybko kończą się nasze możliwości. Czasami stoimy w takiej sytuacji, gdzie nie ma już totalnie żadnych innych ludzkich możliwości. I to miał Paweł na myśli. Zmianę perspektywy. W końcu, bracia, rozmyślajcie o tym, co prawdziwe, co szlachetne, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co godne polecenia, co może uchodzić za wzór i zasługuje na uznanie. Wprowadzajcie w życie to, czego się nauczyliście, co przyjęliście, o czym usłyszeliście i co widzieliście u mnie, a Bóg pokoju, Bóg, który jest źródłem pokoju, jak mówi inne tłumaczenie, będzie z wami. Więc nie muszę się martwić o to, co się stanie, kiedy wiem, kto ma nade mną kontrolę. Oddaję to Bogu, niech Boży pokój strzeże mojego serca, niech Boży pokój strzeże mojego umysłu, niech Boży pokój strzeże mojego życia. Wiecie, że zmartwienie może wynikać z naszej wewnętrznej, niepohamowanej chęci porównywania się z ludźmi? Martwimy się o to, gdzie mieszkamy. Martwimy się o to, czy jeździmy. Martwimy się o to, ile mamy na koncie, porównując się z innymi ludźmi. Być może pora odciąć pewne systemy myślenia i przestać się porównywać. Chciałbym mieć taki dom, chciałbym mieć inny dom. W ogóle tak na marginesie to chciałbym, w ogóle bym chciał mieć dom. Chciałbym mieć lepsze małżeństwo. Chciałbym mieć to lub tamto. Chciałbym, żeby moje dzieci chodziły do lepszej szkoły. Chciałbym zrobić to w taki sposób, a nie innym. Wiecie, jest mnóstwo rzeczy, które chcielibyśmy zrobić, ponieważ widzimy, że u innych to działa, widzimy, że u innych to jest jakby lepiej. Widzimy, że być może inni czują się bardziej szczęśliwi i tak dalej, i tak dalej. To jest chore. To jest zupełnie nienormalne. Zaufaj Bogu, zaufaj temu, który prowadzi twoje życie, kiedy mu to oddasz pod kontrolę, nie zabieraj mu tego i oczekuj Bożego błogosławieństwa, oczekuj Bożego prowadzenia. Po czwarte, nie musisz się martwić. Nie musisz się martwić o to, co masz, kiedy wiesz, kto tak naprawdę daje zaspokojenie. I Paweł pisze dalej w liście do Filipian: niezmiernie ucieszyłem się w Panu, że znów o mnie pomyśleliście. Wiem, że myśleliście już wcześniej, lecz nie było okazji, aby to wyrazić. Mówię to nie bez powodu moich potrzeb, bo nauczyłem się cieszyć tym, co jest. Wiem, co to skromność, znany mi dostatek. Radzę sobie wszędzie, w każdej sytuacji. Poznałem sytość, nieobcy mi głód. Wiem, jak mieć dużo i umiem żyć w biedzie. Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia w Chrystusie. I to jest często też hasełko, które usprawiedliwia głupie zachowania chrześcijan. Że wszystko mogę w tym, który mnie umacnia w Chrystusie. Widzicie, ja mógłbym pójść, ukraść w tym momencie samochód i powiedzieć, że wszystko mogę w tym, który mnie umacnia w Chrystusie. Mógłbym zrabować bank albo zhakować czyjeś konto na Instagramie i powiedzieć, że wszystko mogę w tym, który mnie umacnia w Chrystusie. Tu nie o to chodzi. Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia w Chrystusie, ponieważ to jest właściwa perspektywa, że moje życie jest ukryte w Bogu. I mogę wszystko to, do czego On mi pozwala, do czego On mnie zachęca, do czego On mnie motywuje, kiedy ja jestem w Nim. To jest, ja teraz rysuję jakby wokół siebie coś na kształt takiej kapsuły. Kiedy żyję w Bożej bańce, kiedy żyję w Bożym prowadzeniu, to jest to najprzyjemniejsze, najpiękniejsze życie, jakie Bóg ma dla mnie. I to jest życie, które ma właściwą perspektywę. Kiedy żyję w Chrystusie, wszystko mogę w tym, który mnie umacnia w Chrystusie. I Psalm 37 mówi, że rozkoszuj się Panem i spełni pragnienia twojego serca. Wiecie, Dawid rozegrał mnóstwo takich emocjonalnych walk, w których musiał pokonać zmartwienie, w których musiał pokonać lęk, w których musiał pokonać strach, w których musiał pokonać wiele, jak to się mówi, swoich wewnętrznych demonów, w których musiał pokonać wiele z takich wewnętrznych przeciwności związanych być może nawet z jego psychiką, z tym, kim był. Dawid to rozegrał i my możemy się tym inspirować i to jest niesamowite, bo to zostało zawarte w Bożym Słowie. To znaczy, że to jest coś, czym my się możemy zainspirować. Rozkoszuj się Panem, spełni pragnienia twojego serca. Bądź w Chrystusie. Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. Jeśli jestem w Chrystusie, mogę wszystko. Lepiej schronić się u Boga, niż polegać na ludziach, mówi Psalm 118. Nie wiem, czy byłeś aktywny, czy słuchałeś, co Bóg mówił dzisiaj, kiedy uwielbialiśmy Boga. On dokładnie o tym mówił, aby schronić się w Jego cieniu, aby schronić się pod Jego skrzydłami, aby być przy Jego sercu. Lepiej chronić się u Pana, niż polegać na ludziach. Komu mamy zaufać? Zaufaj Panu z całego swojego serca i nie polegaj na sobie, nie polegaj na własnym rozumie. Licz się z Nim na wszystkich swoich drogach. On będzie prostować twoje ścieżki. I to jest niezwykłe. Wielu z nas ciągle próbuje polegać na tym, co zostało kiedyś włożone do twojej głowy. I to niekoniecznie są złe rzeczy. Ale to, co Bóg powiedział, nawet Bóg, to, co powiedział Bóg do ciebie rok temu, jeśli ciągle i ciągle chcesz tym żyć, to chcę ci powiedzieć, że jesteśmy po pierwszym kwartale 2019 roku. Bóg ma nowe rzeczy dla ciebie. Bóg ma nowe rzeczy dla ciebie. Nie żyj kazaniem, tylko i wyłącznie kazaniem, które było takie fajne i piękne, ponieważ ono tobie grało i pasowało, a miało ono miejsce w sierpniu 2016 roku. Bóg ma dla nas codziennie nowe słowo. Bóg ma dla nas codziennie coś nowego. Kiedy mówię codziennie, być może to jest raz na tydzień. I piąta rzecz, każde zmartwienie jest tymczasowe. I to jest coś, co Bóg objawił mi w tym tygodniu. Więc po pierwsze, każde zmartwienie ma swój początek i koniec. Tak na marginesie kończę. Każde zmartwienie ma swój początek i koniec. I to jest tak, że to prawda. Nie zawsze my decydujemy o początku zmartwienia. Generalnie chyba nigdy to nie my decydujemy. Chyba, że kochamy swoją własną głupotę i robimy wszystko, aby doprowadzić się do zmartwienia. Ale każde zmartwienie ma swój początek, my to wiemy, ale chcę tutaj powiedzieć, że ma również swój koniec. I często to ty i ja decydujemy, kiedy to zmartwienie się skończy. Bo to zmartwienie nie jest niczym Biblia, które będzie w nas jakoś uderzać. To zmartwienie nie jest jak człowiek, który będzie nas bić pięściami. Ale to zmartwienie jest tylko naszą myślą w naszej głowie. Tylko i aż naszą myślą. I to ty i ja mamy Boże Słowo, mamy obosieczny miecz Chrystusa, którym możemy się rozprawić. Aby Boży pokój zapanował w naszym umyśle i w naszych sercach. I to jest niezwykłe. I to jest niesamowite, że to ty i ja decydujemy, jak długo będzie trwał powód zmartwienia. A po drugie, chcę tutaj powiedzieć, że każde zmartwienie jest tymczasowe. I to jest zupełnie logicznie wypływa z tego, co powiedziałem przed sekundką. Nie ma sensu zamartwiać się problemem, który będzie trwać jakiś czas. Wiecie, że jest mnóstwo problemów, na które nie mamy wpływu, ale one będą trwać jakiś czas. Prawdopodobnie Magdzie zostało jakieś 24 godziny do porodu. Może mniej, może więcej. Więc za kolejną albo jeszcze kolejną niedzielę już nie będziemy widzieć tylko Madzi, ale Madzie z córeczką. I umyślnie powiedziałem tą ilustrację, pokazując, że jakby w takim pozytywnym sensie, ponieważ każde twoje zmartwienie będzie miało swój koniec. Spójrz na to z tej perspektywy. Każde twoje zmartwienie będzie miało swój koniec. Zacznij sobie nawet czasami wyobrażać, że już jest koniec. Zacznij sobie wyobrażać, że tego już nie ma. Zrób wszystko, aby przewalczyć to, swojemu myśle, że to już jest koniec, tego nie ma. Tymczasowe. Nie ma sensu zamartwiać się z problemem, który będzie trwać jakiś czas. On nie będzie trwać wiecznie. Wiecie, dlaczego nie będzie trwać wiecznie? Ponieważ Chrystus powiedział, że przyjdzie na nowo, stworzy nową ziemię, nowe niebo, a wszyscy ci, którzy powierzyli Mu swoje życie, będą razem z Nim królować, będą razem z Nim świętować, będą razem z Nim dobrze się bawić. I On stworzy nowe miejsce dla ciebie i dla mnie. A więc choćby z tego powodu problem nie będzie trwał wiecznie. Ale co więcej, ja myślę, że on prawdopodobnie twoje zmartwienie i swój problem nie jest powiedziane, że on będzie trwał jeszcze jutro. Skupmy się na tym, co wieczne. Skupmy się na tym, co ma wieczne znaczenie, szukając tego, który trwa wiecznie. Skupmy się na tym, co ma wieczne znaczenie, szukając tego, który trwa wiecznie. A wiecznie trwa Jezus Chrystus. On był, On jest i On będzie. On ciągle króluje. A słowo króluje oznacza, że trwa to w nieskończoność, zarówno wstecz, jak i do przodu. To trwa nieskończoność. Jezus Chrystus jest na wieki ten sam. I chciałbym się pomodlić dzisiaj z Tobą. Chciałbym się pomodlić o każde zmartwione serce, aby Bóg je dzisiaj uzdrowił. Aby Bóg uzdrowił dzisiaj Twoje zmartwione serce. Bądźcie więc cierpliwi, bracia, aż do przyjścia Pana. Co za ironia. Nie każe Ci czekać na powtórne przyjście Chrystusa. Zauważcie, że rolnik cierpliwie czeka na cenny plon ziemi, na wczesny i późny deszcz. Czasem problemy, które powodują zmartwienia, kończą się szybko, a czasem późno. Czasem Boże rozwiązanie, czasem Boży deszcz na problem, który ma zostać zmyty przez Boga, pada bardzo szybko, czasami pada później. Czasami jest to deszcz wiosenny, czasami jest to deszcz jesienny. Ale bez względu na to, jaki to jest deszcz, to ten deszcz spadnie. Wy również bądźcie cierpliwi. W górę serca. Przyjście Pana jest bliskie. Czasami czytamy Stary Testament i to jest jakbyś orał ciężkie pole. To jest dla mnie, to jest czasami przeprawa, że warto sobie zrobić coś dobrego do jedzenia i do picia w międzyczasie. Ale Bóg działa. I czytam. Jest gdzieś 6 z hakiem rano, nawet nie wiem kiedy, w środę czy we wtorek. Może w czwartek, nieważne. I miele. Chyba wtedy na czczo jeszcze. I miele. A zatem jeśli będziecie prawdziwie posłuszni, jeśli będziecie pilnie słuchać przykazaniom, które ja wam dziś nadaję, powodowani miłością do Boga oraz pragnieniem, by Mu służyć całym sercem i całą duszą. Myślę sobie, tak jest, Boże, chcę być Tobie posłuszny. Chcę być posłuszny Twoim przekazaniom. Chcę pilnie Ciebie słuchać. Wiem, że czasami w tym popełniam błędy. Wiem, że byłem powodem do zmartwień dla ludzi. Wiem, że jakkolwiek śmiesznie to zabrzmi, może Ty nawet martwiłeś się o mnie. I czytam dalej. To spuszczę na Waszą ziemię deszcz o właściwej porze, jesienny i wiosenny. Lub wczesny i późny, jak mówi inne tłumaczenie. Także będziecie zbierać swoje zboże, moszcz i oliwy, a w pola za zielenią trawą dla Twojego bydła także będziecie jedli i nasycicie. Moim celem jest być blisko Boga. Bóg będzie mnie leczył. Bóg będzie leczył nas ze zmartwień, z którymi często się zmagamy. Jeśli chciałbyś się modlić taką modlitwą, by Twoje serce zostało uzdrowione ze zmartwień, chciałbym, abyś powstał. Ja jestem pierwszy, który powstał. A myślę, że nie jestem sam w tym miejscu. Jest mniejsze, większe zmartwienie. Od czasu do czasu może ono wraca. Zamknij swoje oczy. Jesteśmy tu z Duchem Świętym. To Jezus Chrystus w swojej łasce, w swojej dobroci, w swojej miłości chce dzisiaj dotknąć naszych serc, aby uzdrowić nas. Panie Jezu, ja podnoszę swoją rękę na znak tego, aby być bliżej Ciebie, aby dotknąć Ciebie, Panie, aby dotknąć tego, co masz dla mnie. Ja modlę się o to, abyś Ty, Duchu Święty, w tym momencie leczył nasze zranione serca. To, co tak często obiecałeś, to, co wiemy, że jest dla nas, abyśmy się nie martwili, ale byśmy szukali Ciebie. Abyśmy szukali tego, kto może rozwiązać, a nie jak to rozwiązać. I modlę się o to, aby ci wszyscy, którzy nie doświadczyli jeszcze wiosennego deszczu, aby doświadczyli jesiennego deszczu. Aby doświadczyli teraz, być może dla nas, z naszej perspektywy, Ty się spóźniasz, ale Ty wszystko masz pod kontrolą. Ja poddaję moje życie, Jezu, Tobie. Ja chcę szukać Ciebie, ja chcę wypełniać to, co Ty masz dla mnie. Chcę wypełniać Twoje przykazania, chcę być blisko Twojego serca. I oczekuję deszczu, czy on będzie wiosenny, czy jesienny, oczekuję deszczu. I modlę się, abyś Ty, Duch Święty, teraz leczył nasze serca, abyś leczył serca zmartwione, być może zgorzkniałe, być może zatrwożone tym, co coś stało się w naszym życiu. Modlę się o to, abyś pomógł nam spojrzeć właściwie na problem, który jest tymczasowy i on zniknie. Pomóż nam spojrzeć, kto ma kontrolę nad wszystkim, że to Ty masz kontrolę nad całym życiem. Oddajemy nasze życia Tobie, Jezu. Powierzamy je Tobie i modlę się o to, aby żadne zmartwienie nie przechodziło do naszej głowy. Aby Twój pokój strzegł naszych umysłów, naszych serc. W Jezusie Chrystusie. Chcemy skryć się w Tobie, Jezu. Chcemy skryć się w Tobie. Chcemy skryć się w Tobie, bo Ty jesteś naszym schronieniem. Tobie chwała, Panie. Lepiej chronić się u Pana, niż polegać na ludziach. I być może masz już dość polegania na ludziach. Być może masz już dość polegania na sobie, na swoich zdolnościach. Być może właśnie dziś jesteś w tym miejscu po raz pierwszy, drugi. Być może jeszcze nigdy nie było tej pierwszej modlitwy, aby poddać kontrolę nad całym swoim życiem Jezusowi Chrystusowi. Pozwólcie, że pomodlę się z Tobą, aby Ci w tym pomóc. Abyś czuł wsparcie. Będę z Tobą. Pomodlimy się kilkoma zdaniami. Proszę Cię, abyś powtórzył, cały Kościół powtórzy te słowa, aby Ciebie wesprzeć, aby być za Tobą, aby stanąć za Twoimi plecami. I ta modlitwa ma jeden prosty cel. Abyś schronił się u Boga. Abyś schronił się pod krzyżem Chrystusa, który umarł i który zmartwychwstał dla Twojego życia. Dla Twojego życia wiecznego. Każdy problem, każde zmartwienie jest tymczasowe. Ale życie wieczne w Chrystusie jest niesamowite. I możesz dziś mieć pewność tego, że gdybyś zmarł, to trafisz do nieba. Możesz dziś mieć pewność tego, że On przebaczył każdy twój grzech. Możesz dziś mieć pewność tego, że On będzie błogosławił twoje życie. Pomódl się razem ze mną. Panie Jezu, jestem dziś w tym miejscu i pragnę oddać swoje życie Tobie. Pragnę schronić się u Ciebie, niż polegać na ludziach i na sobie. Przepraszam Cię, że do tej pory żyłem po swojemu. Przepraszam Cię za każdy mój grzech, za każde nieposłuszeństwo, za to, że w ogóle nie myślałem o Tobie, że kpiłem z Ciebie, że nie czytałem Twojego słowa, że byłeś mi daleki. Chcę to zmienić. Pomóż mi, Jezu. Ja wyznaję dzisiaj moimi ustami, że Jezus Chrystus jest Panem mojego życia, to w Tobie chcę się schronić. I to Ty poprowadź moje życie. Amen.